Bracia i siostry, czy zastanawialiście się nad tym, że mogłoby nie być czasu? To jest rzecz niewyobrażalna dla nas. Chciałem wam zadać wobec tego pytanie, jak wyglądałoby nasze życie, gdyby nie było czasu? Czy jesteśmy sobie w stanie w ogóle coś takiego wyobrazić? Jesteśmy tak przyzwyczajeni do czasu, że wydaje nam się życie bez czasu czymś wręcz absurdalnym. Kaznodzieja Salomona, 3 rozdział, 1 wiersz. Wszystko ma swój czas, pisze Salomon. Dla wszystkiego, co dzieje się pod słońcem, jest czas wyznaczony. Kiedyś było przeprowadzone takie doświadczenie. Otóż kilku tysiącom ludzi w różnych krajach zainstalowano taką aplikację w telefonie, poprzez którą można było zadać pytanie w danej chwili. Odnosiło się to do czasu obecnego i pytano wtedy, co robisz? I drugie pytanie, bardzo ważne do tej ankiety, było, czy czujesz się szczęśliwy? I ludzie na całym świecie odpowiadali na tego typu pytania i ta ankieta, to badanie wykazało bardzo ciekawą rzecz. Otóż duży koszt emocjonalny, kiedy myślimy o przeszłości albo przyszłości, wtedy pojawia się taki właśnie emocjonalny koszt tego, że myślimy na przykład o tym, co mnie spotkało w przeszłości i na przykład to była zła rzecz, albo myślimy o tym, co nas spotka w przyszłości i to też może jest jakaś rzecz, której się obawiamy czy się boimy. I ludzie, kiedy odpowiadali na te pytania tu i teraz, to czuli się najbardziej szczęśliwi. To było zaskakujące w tym badaniu. I to doprowadziło tych, którzy badali ten temat, do tego, że człowiek w zasadzie jest przyzwyczajony do tu i teraz, ale właśnie do takiej rzeczywistości, która jest. Nie która płynie, która była, która będzie, ale która jest. I to było bardzo ciekawe, ponieważ zaczęto to też badać w kontekście tematu związanego z czasem. Więc skoro ludzie czują się bezpiecznie, czują się szczęśliwi teraz w danej chwili, kiedy są po prostu, to jakby zaczęło prowadzić w kierunku tego, że człowiek został zaprogramowany przez Boga na tu i teraz. I to jest bardzo zastanawiające. Teraz, kiedy czas nie płynie, odczuwamy komfort, jesteśmy szczęśliwi, pisali ci ankietowani uczestnicy tego doświadczenia. My znamy takie powiedzenie, szczęśliwi czasu nie liczą. I popatrzcie, to nawet jest taka mądrość ludowa, bo my się tego typu często posługujemy powiedzeniami. I ona nam uzmysławia doniosłość tego faktu, jeśli chodzi o czas. A więc tak jak powiedziałem za kaznodzieją Salomona, wszystko ma swój czas. Dla wszystkiego, co dzieje się pod słońcem, jest czas wyznaczony. A więc myślę, że jest teraz zasadne zadać pytanie, czym jest czas? Co to jest czas? Czy zastanawialiście się nad tym, czym jest czas? Ja, żeby zgłębić ten temat, sięgnąłem po naukowe dowody na ten temat i wysłuchałem kilku prelekcji, kilku wykładów profesorów z Uniwersytetu Jagiellońskiego czy z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzisiaj bez problemu można wrzucić temat w YouTube i znaleźć się w auli razem z słuchaczami, którzy mogą wysłuchać takiego tematu, który przedstawia dany profesor. W tym przypadku słuchałem głównie profesorów, którzy są fizykami. Z punktu widzenia fizyki, czym jest czas? I byłem zaskoczony, że padło takie stwierdzenie wyrażone właśnie przez tych profesorów. Po prostu powołano się na wypowiedź jednego z ojców Kościoła. Ja myślałem, że ktoś wyprowadzi jakiś wzór matematyczny czy wzór fizyczny i pokaże i będzie to udowadniał. Tymczasem zacytowano słowa jednego z ojców Kościoła, Augustyna. I on, kiedy był pytany o czas, to powiedział w ten sposób: jeśli nikt mnie o to nie pyta, wiem. Jeśli pytającemu usiłuję wytłumaczyć, nie wiem. Jeden z teologów początków Kościoła, Augustyn, w ten sposób się wyraził o czasie. I byłem zdziwiony, bo słuchałem jednego, drugiego wykładu i stale tam gdzieś ci wielcy nasi tutaj profesorowie, fizycy z uniwersytetów, gdzieś stale wtrącali ten cytat z ojców Kościoła, ten cytat, który mówi o tym, jeśli nikt mnie o to nie pyta, wiem. Jeśli pytającemu usiłuję wytłumaczyć, nie wiem. Więc to mnie od razu ustawiło w tej dyskusji, w tym temacie i zacząłem się przyglądać temu nie tylko z punktu widzenia fizyki, ale też głównie jako pastor z punktu widzenia teologii. Co my możemy powiedzieć na temat czasu? Upływ czasu fascynuje nawet dzieci. I na jednym z tych wykładów bardzo ciekawe zdanie mogłem usłyszeć. Otóż autor tego wykładu powołuje się na pewien cytat i pozwolę sobie ten cytat wam tutaj przedstawić. Na ekranie macie kto, jaki wykład i gdzie. A cytat brzmi tak. Doznanie upływu czasu jest chyba bardziej niż jakikolwiek inny aspekt naszej egzystencji przejmujące, dogłębne i bezpośrednie. Życie, śmierć i czas łączą się w dialektyczną jedność, którą zapewne trudno pojąć, lecz która zjawia się w postaci symbolicznej we wszystkich wielkich religiach. Czas jest dogłębnie związany z funkcjami umysłu. Jest jednym wymiarem naszego wewnętrznego życia, a zarazem zdaje się być fundamentalną własnością wszechświata. Żaden inny aspekt rzeczywistości nie jest równie stosowny do wyrażania indywidualnych i zbiorowych poczynań ludzi. Bardzo to pięknie, naukowo brzmi, ale zobaczcie, że znowu pojawia się w tym wykładzie fizyka, element religii, Boga. A więc jakby naukowcy zrozumieli, że nie są do końca pewni tego tematu, który starają się przedstawić. I powiem wam, że uwielbiam, kiedy naukowiec zaczyna się mądrzyć, aby po chwili przyznać, że niewiele wie na temat, który omawia. Nic mnie tak nie cieszy, jak taki wykład. Słucham i wtedy przychodzi mi na myśl: drogi profesorze, wystarczy otworzyć Biblię i tam to jest napisane, jak to jest, jak to wygląda. Ale to jest z punktu widzenia Bożego, z punktu widzenia teologicznego. Ale nauka często odrzuca religię, odrzuca Boga. Ale w tym temacie zobaczyłem, że wielokrotnie zbliża się do Boga. Że wielokrotnie, nie umiejąc pewnych rzeczy rozstrzygnąć, jakby odwołuje się do autorytetu boskiego. To jest zadziwiające. Dlatego z wielką przyjemnością słuchałem tych wykładów, tych naszych profesorów na temat czasu. Co to jest czas? Fizyk powie: czas jest tym, co mierzy dobry zegar. Fizyk powiedziałby wam, gdyby tu dzisiaj stanął za kazalnicą, to samo mówi, kiedy staje za katedrą w uczelni, że czas jest tym, co mierzy dobry zegar. I chcę wam od razu powiedzieć, że to nie chodzi o ten zwykły taki zegarek dobrej firmy, który my nosimy na ręku i od czasu do czasu spoglądamy, jak upływa tam czas. Ale to chodzi nawet nie o elektroniczny zegar, ale to chodzi o zegary atomowe, które z niezwykłą dokładnością mierzą ułamki, odrobiny sekundy. To jest bardzo niewielki wycinek czasu, który te zegary ze względu na swoją niezwykłą dokładność potrafią odmierzać. Bardzo długi czas w fizyce obowiązywało zdanie, czy aksjomat, jakbyśmy powiedzieli, czy twierdzenie naukowe skądinąd genialnego fizyka, jakim był Isaac Newton. I Newton uważał, że jest jeden absolutny czas, że nie ma innych czasów, że wszystko jest podporządkowane jednemu czasowi. Nie zastanawiali się przez prawie 300 lat uczeni nad tym, że mogłoby być inaczej. Bo wszyscy mówili: to twierdzi Newton. A Newton wiele znaczył w fizyce w XVII, w XVIII, w XIX wieku. Dopiero kiedy w XX wieku Albert Einstein zaczął pracować nad tym tematem, przy okazji innych tematów, nagle odkrył, że jest inaczej. Einstein powiedział: nie istnieje jeden absolutny czas. My mamy do czynienia z wieloma różnymi czasami. Ja nie chciałbym się w to zagłębiać, bracia i siostry. Tutaj macie coś, niecoś z tego na ekranie się wyświetliło. Ja nie jestem fizykiem, nie znam się na tych rzeczach. Jestem zupełnym amatorem, jeśli chodzi o tą dziedzinę nauki, więc nie będę nawet próbował tych rzeczy wam wytłumaczyć, ale chcę was skierować w stronę Biblii. W Biblii czytamy, że 1000 lat jest dla Boga jak jeden dzień. I to nas może zastanawiać. Kiedy zacząłem ten temat zgłębiać z punktu widzenia fizyki, nagle ten werset zobaczyłem jakby w innym świetle. Że to jest werset przedstawiający pewną rzeczywistość, która cechuje Boga, w której żyje Bóg, a którą trudno pojąć i zrozumieć człowiekowi. Kiedy usłyszałem o tym, że jest wiele czasów, miałem lekki szum w mojej głowie, bo jakby cały czas jestem przyzwyczajony do swojego zegarka. I trudno mi sobie wyobrazić, że mogą być jakieś inne czasy. Ale fizyka obecnie mówi, że jest wiele czasów. Czas jest aspektem grawitacji. Czas się zmienia. I żeby wam podać jakiś przykład, żebyście zrozumieli, o czym mówię, czy o czym mówią ci fizycy, to jest taki fajny przykład, którym się posługują fizycy, kiedy mają coś powiedzieć na temat czasu. Otóż wyobraźcie sobie dwóch bliźniaków. I jeden z tych bliźniaków zostaje na Ziemi, a drugi wsiada do statku kosmicznego, do rakiety, która jest wystrzelona z ogromną prędkością, z ogromną szybkością w przestrzeń kosmiczną i tam gdzieś mknie w przestrzeni kosmicznej zawrotną prędkością ten brat bliźniak. A drugi spokojnie sobie żyje na tej ziemi, ma zegarek, patrzy na ten zegarek co jakiś czas, ma kalendarz, sprawdza jaki jest dzień, jaki miesiąc, jaki rok. I po jakimś czasie wraca ten bliźniak z tej przejażdżki w kosmosie, w wszechświecie. Chcę to podkreślić, bo to ma ogromne znaczenie, że on podróżuje z ogromną prędkością. I to sprawia, że kiedy obydwaj się spotykają, to ten, który był w kosmosie, nie zestarzał się, a ten, który jest na Ziemi, jest już o wiele starszy od niego. W ten sposób próbuje się to w taki sposób obrazowy wytłumaczyć, na czym to polega, że są rozmaite czasy. I wtedy, jak zacząłem ten temat śledzić, nagle zobaczyłem tą kwestię znikomości życia człowieka, ale też zobaczyłem ogrom Boga, który jest ponad czasem, dla którego tak naprawdę czas nie istnieje. I wiecie, naukowcy mają wielki problem, jeśli chodzi o czas. I też słuchałem jednego z naszych profesorów, tym razem z Uniwersytetu Warszawskiego. I ten profesor mówił o tak zwanej teorii wielkiego wybuchu. I jakby to wszystko, wiecie, jak śledzicie ten temat ewolucji, to tam się wszystko kotłuje i w którymś momencie następuje wielki wybuch i powstaje wszechświat. Tak przynajmniej próbują to wyjaśniać fizycy, ale nie wiedzą jednego. Nie znają tego tematu. To jest dla nich zagadka. Nie potrafią odpowiedzieć na to, co było w tym ułamku sekundy poprzedzającym wielki wybuch. Nie potrafią powiedzieć. I niektórzy, ten akurat profesor, którego słuchałem, on powiedział, że wtedy istnieje jedynie Bóg. I to Bóg jest sprawcą tego wszystkiego, że to wszystko zaczęło się dziać. Po prostu dzisiaj fizyka jest bezradna, jeśli chodzi o wytłumaczenie powstania wszechświata. Wiele rzeczy potrafią, umią wyjaśnić, ale tutaj są bezradni. A więc jeśli mówimy o Bogu, to bracia i siostry musimy zacząć mówić o wieczności. Dlatego chcę znowu postawić pytanie, co to jest wieczność. I teolog by powiedział, że wieczność to jest coś, co nie ma początku ani końca. W popularnym mniemaniu wieczność jest równoznaczna z nieskończonością. Jednak przez wielu określana jest jako istnienie poza czasem. A więc jakby dwa pojęcia, jakby dwie wersje wytłumaczenia tego, czym jest wieczność. Wieczność rozumiana jako nieskończoność albo wieczność rozumiana jako istnienie poza czasem. No, istnienie poza czasem to dla nas jest rzecz mało wyobrażalna dla ludzi, którzy jesteśmy tak bardzo w naszym życiu związani z czasem. Ileż to razy mówimy, nie mam czasu, zrobiłbym coś, ale nie mam czasu, przepraszam cię może innym razem. Jak można żyć bez czasu? Nagle ta wymówka straci sens. A bracia i siostry, to co przygotowuje Bóg dla nas, to podejrzewam, że to jest życie bez czasu. Kaznodzieja Salomona, 3:11. Wszystko pięknie uczynił w swoim czasie. Nawet wieczność włożył w ich serca. A jednak człowiek nie może pojąć dzieła, którego dokonał Bóg od początku do końca. Kiedy zacząłem śledzić ten temat, czas, z punktu widzenia fizyki, z punktu widzenia antropologii, z punktu widzenia socjologii, fizyki, nagle odkryłem bardzo sensowny sposób do tego tematu. Przecież podchodzi Biblia. Ludach pierwotnych, kiedy prowadzono tam też badania na temat czasu, dla ludzi, którzy umią zliczyć do 4, a kiedy im powiecie, że 10, to nie potrafią sobie za bardzo wyobrazić, co to jest 10. Ile to jest 10? Ci ludzie jakby żyją poza tymi liczbami, poza tym czasem, czują się szczęśliwi, żyjąc właśnie w tej teraźniejszości, o czym mówiłem na początku. A więc, bracia i siostry, to jest bardzo ciekawy temat dla nas, jeśli badamy go w kontekście wieczności. Bo oto Pan Jezus mówi w 5 rozdziale Ewangelii Jana, w 24 wierszu, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot jaki wieczny. I nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do czego? Do żywota. Śmierć kończy pewien etap. Tak jak mamy wyścig kolarski i na początku kolarze ustawiają się pod takim wielkim napisem, transparentem start i startują. A kiedy kończą, to znowu pojawia się taki wielki napis, transparent nad drogą, meta, czyli koniec. Więc my jesteśmy nauczeni wszystko mierzyć od początku do końca, od startu do mety. To jest nasze myślenie. Ale to, co Bóg nam oferuje, mówiąc o żywocie wiecznym, to nie ma startu i to nie ma mety, bo to jest zawsze. To jest rzecz mało wyobrażalna dla nas. Bracia i siostry, istnienie Boga nie ma ani początku, ani końca. No jak to? Jak coś może nie mieć początku, ani nie mieć końca? Jak dla kogoś może nie istnieć czas? A jednak ktoś taki jest. Tym kimś jest wszechmogący Bóg, który zaprasza Cię, abyś z Nim spędził resztę życia Twojego, ale w zupełnie innym wymiarze. I nie z zegarkiem na ręce. I nie z odpowiedzią, Panie Boże, nie mam dzisiaj czasu. Może innym razem. Może jutro rano znajdę czas na modlitwę. A dzisiaj już jestem tak zmęczony. I nie mam czasu. Wtedy już to nie będzie obowiązywało. Bo nie będzie czasu. Bo Bóg jest ponad czasem. Bóg nigdy nie przestał i nie przestanie istnieć. I chciałbym przeczytać wam werset z początku Biblii, z pierwszej księgi, Księgi Rodzaju, 21 rozdział, 33 wiersz. Abraham zaś zasadził tamaryszek w Berszebie i wzywał tam imienia Pana Boga wiekuistego. Abraham znał Boga wiekuistego. Bóg objawił mu to imię. El Olam. Bóg wiekuisty. El Olam, Bóg wiekuisty. Pochodzi od pierwotnej formy oznaczającej Bóg wieczności. Odnosi się do niezmierzonego czasu przeszłości bądź przyszłości. Określa długość czasu wymykającą się ludzkiemu zrozumieniu. To ci, którzy badają tekst biblijny, każde słowo oglądają bardzo dokładnie. I kiedy spotkali się ze słowami El Olam, Bóg wieczności, to nagle te słowa nabrały dla nich zupełnie innego punktu patrzenia, widzenia, kiedy patrzymy z perspektywy czasu, analizowania tematu czas na Boga, który jest Bogiem wieczności, który jest Bogiem wiekuistym. To jest niesamowite, bracia i siostry, że my z kimś takim się spotkamy w wieczności. I ten fizyk, którego słuchałem, o którym wam tutaj opowiadam, zaczął się zastanawiać nad początkiem czasu. I znowu miał problem. Czy był, ale w ogóle czy tak można powiedzieć, czy był czas przed czasem? Czy było coś przed czasem? I znowu trudne pytanie dla fizyka. Ale kiedy otworzymy Biblię, bracia i siostry, to pytanie nie jest takie wcale trudne dla nas, dla ludzi wierzących, którzy mają kontakt z El Olam, z Bogiem wiekuistym, z Bogiem wiecznym. Oto czas zaczął się wraz ze stworzeniem. Kiedy Bóg stwarza świat, to widać tam w pewnym momencie pojawia się czas. I znowu pierwszy rozdział Biblii, 5 werset. Pozwolę sobie przeczytać. Księga Rodzaju 1:5. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień pierwszy. Nic nie upływało za bardzo do tej pory, ale teraz upłynęło. Pojawia się miara dnia. Wieczór, Żydzi liczyli czas od wieczora do wieczora. My inaczej liczymy. Rzymianie liczyli od północy do północy. To był jeden 24-godzinny dzień. Żydzi liczyli od zachodu słońca do następnego dnia zachodu słońca, a więc 24 godziny, od wieczora do wieczora. To był czas, możemy powiedzieć, taki biblijny. Moi kochani, czas dla Boga biegnie inaczej. Bóg widzi przeszłość i przyszłość tak samo wyraźnie, jak teraźniejszość. Postrzega on następstwo zdarzeń, choć w żaden sposób nie jest przez nie związany. To nie ja wymyśliłem. To jest cytat z książki teologicznej. To przeczytałem na temat czasu, kiedy zacząłem się zastanawiać z punktu widzenia teologicznego, co oznacza czas w moim, waszym życiu. Czy czas będzie zawsze? Czy czas był zawsze? To są wielkie pytania, ale myślę, że dzisiejsze to kazanie w jakiś sposób was zachęciło do badania tej sprawy, do przyglądania się zagadnieniu wieczności. Bo przecież każdego z nas Bóg zaprasza do wieczności. Pan Jezus mówi, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny. A więc każdy z was ma żywot wieczny. Będzie żył, inaczej mówiąc, na wieki. Będzie żył w wieczności. Czy zastanawiacie się nad tym? Zwłaszcza wtedy, kiedy patrzycie na zegarek nerwowo i mówicie, oj, bo już się zbliża ten czas. Wyobrażacie sobie czas wieczności z Bogiem, kiedy nie będzie czasu. Kiedy nie będzie nawet atomowych zegarów. Nie będzie żadnych, myślę, zegarów. Bo Bóg jest ponad czasem. Wszystko pięknie uczynił w swoim czasie. Nawet wieczność włożył w nasze serca. Jednak człowiek nie może pojąć dzieła, którego dokonał Bóg od początku do końca. Wielki myśliciel starożytności, Salomon. To są jego słowa. Dzisiaj chciałbym się z wami nad tymi słowami pochylić. Chciałbym się pochylić z wami nad tym tematem, który objawia imię Boga El Olam, Bóg wiekuisty, Bóg wieczny. Chciałbym teraz, bracia i siostry, pomyśleć, że kiedyś nie będzie czasu dla mnie, dla was. I staniemy przed tym Bogiem. I będziemy cały czas z Nim. A co ja mówię? Czasu już nie będzie. Będziemy zawsze z Nim. Więc powstańmy i uwielbijmy tego Boga, że tak cudownie zaplanował ten wszechświat, że tak cudownie zaplanował ciebie i mnie. Oddajmy Mu chwałę. Zapraszam was, powstańmy do wspólnej modlitwy.